Partnerem merytorycznym audycji jest Port Gdańsk.
Kiedy patrzymy na rozległe przestrzenie Portu Północnego, dziś jednej z ważniejszych części Portu Gdańsk, trudno uwierzyć, że pół wieku temu w tym miejscu była tylko pusta plaża i bezkres morza. Aby lepiej zrozumieć historię tej przełomowej inwestycji, wyruszam w podróż po Trójmieście. Chcę spotkać ludzi, którzy pamiętają budowę Portu Północnego. I to z pewnością będzie nie tylko opowieść o betonie, stali, o statkach, ale przede wszystkim o ludziach. Ich marzeniach, które poparte wysiłkiem przyniosły nie tylko Pomorzu, ale Polsce ważną infrastrukturę portową. Dzisiaj to okno na świat, gwarant niezależności, bezpieczeństwa i równowagi na Bałtyku. Zapraszam. Ten odkrywczy spacer rozpoczynamy no gdzieżby indziej, w kapitanacie Portu Północnego. Tutaj spotkam się z Wojciechem i Maciejem Białeckimi. Dwaj bracia, dziś już dojrzali panowie, mają mi opowiedzieć, jak wspominają dzieciństwo, kiedy ich ojciec Aleksander Białecki, ówczesny dyrektor budowy Portu Północnego, zabierał ich na falochron. Stamtąd chłopcy obserwowali, jak człowiek ujarzmia morze, wydziera 70 hektarów nowego lądu, gdzie powstaje baza eksportu węgla i baza przeładunku paliw płynnych.
Wspomnienia wracają. Zachowały się w albumach rodzinnych zdjęcia, które w tamtym czasie tata robił razem z nami, dwóch małych chłopaków, na końcówce falochronu w Porcie Północnym, dopiero co zbudowanego, jeszcze bez nawierzchni betonowej.
Wspomina Wojciech Białecki.
Za nami na końcu falochronu wisi wiecha. Z tego zdjęcia wynika, że coś zostało skończone. Tata nas wziął, to jest rok 1971, ja tak myślę, że tata dokładnie wiedział, co robi, że nas tam zabrał, że to zdjęcie właśnie takie zostało zrobione, taka pamiątka. I jeszcze pewnie myślał, że ono się jeszcze kiedyś przyda. Także dzisiaj na nie patrzymy i tak sobie właśnie wspominamy ten czas budowy.
Jako dzieci mieliście świadomość, że uczestniczycie właśnie w czymś wielkim?
No tak, bo o tym porcie mówiło się codziennie w domu.
Mówi Maciej Białecki.
Właściwie nie byliśmy więźniami jakby tej pasji ojca, pasji i pracy. Nie można tego tak nazwać, ale siedzieliśmy w tym po uszy, że tak powiem. Mówiło się o tym przy śniadaniu, mówiło się o tym nawet jak wyjeżdżaliśmy ze znajomymi do lasu albo gdziekolwiek.
Niesamowita historia, romantyczna wręcz. Człowiek, który pochodzi z Włocławka, zakochuje się w Wybrzeżu?
I w Wybrzeżu, i w naszej mamie się zakochał tata. Natomiast tutaj było wiele możliwości pracy i kariery zawodowej. Tutaj było serce handlowe Polski. I tata dobrze rozumiał jakby sens i potrzebę gospodarki morskiej, że to trzeba rozwijać, że to jest infrastruktura, która się cały czas będzie okazywać potrzebna. I stąd chyba ta jego decyzja, że podjął się budowy Portu Północnego, bo długo pracował nad podjęciem tej decyzji. Proponowano mu ją po kilkakroć i za każdym razem tłumaczył, że nie czuje się na siłach, żeby to pociągnąć, ale po analizie no chwycił, to było zadanie życia. Tą magiczną datą, na którą wszyscy mieli zdążyć, był 22 lipca, ówczesne święto narodowe Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Tata wpadł na pomysł, żeby dodatkowo mobilizować pracowników, to pojawiła się taka tablica: do zakończenia budowy pozostało 55 dni i codziennie zmieniano 54 dni, 53 dni. Ludzie przychodzili i widzieli, że ten czas topnieje, no i trzeba nieźle się uwijać. Wszyscy mieli tą świadomość, że no muszą zdążyć, bo przecież ma przypłynąć pierwszy statek po węgiel. No i zdążyli. Została wielka dokumentacja, którą tata gromadził. Ja postarałem się tak to uporządkować, żeby można było to zamknąć w takim kontenerku. Będzie to dzieciom przekazywane, a może potem kolejnym dzieciom. Taka dokumentacja jest. Są tam też zapiski taty z czasów budowy. To były takie oprawione przez introligatora, takie terminarze, tylko że o ile mój terminarz to tam ma grubość 2 centymetrów, to było grubości 5 centymetrów. I tata tam prowadził, nasze wszystkie dni miał rozpisane prawie że co do minuty. No i również jest to bogato ilustrowane, czyli są też szkice tych wszystkich budów, które tutaj powstawały. Są tabele takie techniczno-ekonomiczne, gdzie były zestawiane cyfry.
Tak, ale jeszcze chciałem wrócić do tego momentu, kiedy było to wielkie otwarcie. Wtedy taty było całe mnóstwo i w telewizji, i w gazetach. Gdziekolwiek nie spojrzałem, można by powiedzieć, że na tamte czasy, dzisiaj może nie zawsze przynajmniej się dobrze kojarzy takie określenie celebryta, ale jak na tamte czasy, to on kimś takim był. Wszyscy chcieli się z nim spotkać, zrobić sobie zdjęcie, zaprosić go do programu telewizyjnego, żeby coś powiedział. Dla mnie dzieciaka to było coś niesamowitego, że mój tata jest taki sławny. No i że wielkie rzeczy zrobił. Ja jeszcze sobie nie zdawałem wtedy sprawy, że aż tak wielkie.
A ja bym powiedział, że w tamtym czasie była mowa coś o ludziach sukcesu, nie? I to był taki przykład człowieka sukcesu, który właśnie z tego Włocławka przyjechał nad morze i umiał sobie poradzić z taką wielką budową, której wcześniej w naszym kraju nikt nie ćwiczył. To było pierwsze takie pionierskie zadanie, gdzie port nie był budowany w delcie rzeki, tylko wychodził z wybrzeża na zewnątrz pirsami. Oczywiście podglądali to, co było za granicą robione, bo za granicą czy w Rotterdamie, czy w innych miastach takie rozwiązania już były, ale dobrze podglądali, bo umieli po prostu podpatrzeć i zrobić to dobrze, tak, że ten port na dziś potwierdził, że został dobrze zbudowany, bo to już 50 lat.
Kolejny przystanek to Gdynia. Spotkam się tutaj z profesorem Markiem Grzybowskim, dziś prezesem Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego. Jednak w latach 70. był studentem, który w ramach czynu społecznego pracował przy budowie portu północnego w Gdańsku.
Ja byłem uczestnikiem czynu społecznego, ponieważ prace przy budowie portu północnego, a właściwie falochronów dzisiejszego terminala paliwowego, były wykonywane w dużym tempie przy pomocy różnego typu maszyn, ale te prostsze roboty, czyli dosypywanie piasku, wyrównywanie terenu, musiały wykonywać osoby fizyczne i tych po prostu pracowników brakowało, dlatego wykorzystywano ludzi w czynie społecznym, ale powiem, że to jako ciekawostkę, że ja wtedy byłem studentem Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej i nas w czynie społecznym wszystkich na rozkaz wzięto do tych pracy, powiedzmy, najbardziej prostszych. Przygotowane wszystko było bardzo dobrze, były łopaty, grabie i różny sprzęt. 2 razy uczestniczyliśmy w takim przedsięwzięciu. To było w ostatnim roku moich studiów, a w następnym roku już, gdy pełniłem służbę na trałowcach, to dywizjon trałowców brał udział w trałowaniu i poszukiwaniu głównie min, ale także innego typu uzbrojenia na podejściu do portu. I teraz tu, gdzie statki idą torem wodnym między pławami, to wszystko było sprawdzane przez zespół 13 Dywizjonu Trałowców, który był na Helu.
I oczywiście mnóstwo tych min jeszcze tam zostało, czy bomb, no ale to sprawa jasna, bo trochę tego zostało zrzucone podczas II wojny światowej. Natomiast jeżeli cały czas mówimy o budowie, trzeba powiedzieć, że bardzo szybko wam to poszło. 1401 dni to jest nie do pomyślenia, jeżeli mielibyśmy to przełożyć na czasy dzisiejsze.
Tak, przy tamtej technice i sposobach budowania rzucono cały sprzęt, który był do dyspozycji i port był budowany w bardzo dużym tempie. Prawie 100% prac wykonanych było przez firmy polskie. Oczywiście korzystaliśmy też z sprzętu zagranicznego, bo takiej technologii lub techniki nie mieliśmy, ale wszystko było robione pod kierownictwem polskich inżynierów przy wykorzystaniu wiedzy absolwentów polskich szkół budowlanych, także szkół związanych z budowami hydrotechnicznymi. I dla mnie jako młodego studenta to było szokujące tempo tych prac i wiedza i kompetencje naprawdę były dla nas zadziwiające. muszę powiedzieć, że to mnie zmobilizowało pod koniec dopiero studiów niestety, do tego, żeby się pilniej uczyć.
A ja skorzystam w takim razie z Pana wiedzy, Pana doświadczenia. Na pewno pamięta Pan, jak to wyglądało lata temu i jak wygląda dzisiaj. Co tak naprawdę Port Północny dał Gdańskowi, dał Polsce? Pewną niezależność, pewne bezpieczeństwo?
Tak, Port Północny to bezpieczeństwo energetyczne. Pamiętajmy o tym, że dzięki temu, że zbudowano port zewnętrzny, mogą tu wchodzić największe statki i to jest też ukłon pod adresem inżynierów, którzy projektowali port, że wymyślili port zewnętrzny i mogą tu wchodzić największe zbiornikowce, które wchodzą na Bałtyk, a więc dostawy ropy zabezpieczyć mogą nam tutaj ropy do naszych rafinerii, do rafinerii Schwedt. Kolejna rzecz, budowa tego terminala i falochronu zewnętrznego sprawiła, że można było zbudować terminal, w którym przyjmujemy też gaz płynny. No i budowa terminala zewnętrznego paliwowego pokazała, że istnieje przestrzeń i możliwość budowy terminala kontenerowego i trzeba powiedzieć, że terminal kontenerowy to też nasze okno na świat, tak jak kiedyś Gdynia, bo 2 miliony TU przeładunków to jest nasze bezpieczeństwo gospodarcze także, ponieważ w kontenerach przywozimy różnego typu komponenty do produkcji naszego przemysłu, ale także trzeba powiedzieć, że tutaj są także komponenty dla przemysłu chemicznego, a także komponenty do produkcji lekarstw. Nie wszyscy wiedzą, że w Chinach produkuje się 80% witaminy C i inne komponenty do leków, bez których nie mielibyśmy pełnych aptek.
Mówimy o węglu, o paliwach płynnych, to na początek. Teraz o gazie, także o DC-cie, ale teraz już tak naprawdę o Baltic Hubie. Rozwój Portu Północnego nigdy się nie zakończył, on cały czas trwa.
Tak, więc decyzja o budowie portu paliwowego i portu w tym miejscu zewnętrznego była świetną decyzją i przykładem, że należy budować porty zewnętrzne, tak jak planuje się teraz w Gdyni. Porty muszą wychodzić w morze, bo to ułatwia nam kontakt ze światem. I jeszcze raz podkreślam, to jest bezpieczeństwo gospodarcze, nie tylko paliwa, gaz zapewniają bezpieczeństwo gospodarcze, ale także komponenty, które zapewniają naszą produkcję i nasze życie.
Port Północny to nie tylko symbol hydrotechniki i determinacji, ale przede wszystkim kluczowy element bezpieczeństwa energetycznego Polski, bo to dostęp do globalnych rynków surowców, takich jak gaz czy ropa, ale także możliwość przyjmowania największych na świecie kontenerowców. To już za sprawą terminala kontenerowego Baltic Hub. Jak ważną funkcję pełni dziś Port Północny, o tym wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.
Mamy tak naprawdę okno na świat i coś, co jest fundamentem polskiej gospodarki morskiej. W najbliższych latach Port Północny będzie na pewno dynamicznie się rozwijać. Port instalacyjny morskich farm wiatrowych, dodatkowe stanowisko do przeładunku ropy naftowej, terminal regazyfikacyjny FSRU. To są tylko przykłady tych działań, które będą jeszcze wzmacniać potencjał całego Portu Północnego, ale też portu w Gdańsku, który jest największym i najważniejszym portem w naszym kraju.
Wyjście na część głęboką wodną 50 lat temu dało całemu portowi Gdańsk ogromny impact do rozwoju. I to jest najważniejsze, żebyśmy myśleli nie tylko o dniem dzisiejszym, nie tylko o tym, co było w przeszłości, tylko z przeszłości wyciągali wnioski, ale żebyśmy byli trochę marzycielami, wizjonerami, żebyśmy mieli misję do spełnienia, żyli ideą, ale realizowali twarde, pragmatyczne plany rozwoju portu na najbliższe dziesięciolecia.
Dodaje prezes Portu Gdańsk Dorota Pyć. Port Północny w Gdańsku. Na pierwszy rzut oka suwnice, dźwigi, statki. Ale po chwili namysłu okazuje się, że to historia ludzi, którzy swoją pracą, zaangażowaniem i wizją stworzyli coś, co wydawało się niemożliwe. Włożyli serce w budowę portu, który do dziś pozostaje fundamentem naszej gospodarki i bezpieczeństwa.
Ci, którzy są cały czas obecni. Nawet jeżeli nie mamy z nimi bezpośredniego kontaktu, to czasami odczuwamy ich dobrą energię, ale wielu z ludzi już nie ma między nami. Natomiast my o nich pamiętamy. My ich spotykamy na kartach książek, na kartach albumów, na zdjęciach i oni są z nami obecni.
Partnerem merytorycznym audycji jest Port Gdańsk.